środku dnia.
Drugiego dnia świąt chyba nikt nie spodziewał się tak szokujących informacji. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa przekazał w niedzielę prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy, że zamierza rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Wszystko w związku z zagraniczną ofertą brazylijskiego Flamengo, jaką miał otrzymać Sousa. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem, poinformował w swoich mediach społecznościowych Cezary Kulesza. Kontrakt portugalskiego trenera obowiązuje więc do 31 marca 2022 roku, ale mało prawdopodobne jest, by go wypełnił i prowadził naszą kadrę w marcowym meczu barażowym z Rosją. Zaskoczony decyzją Sousy jest były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który rok temu zwolnił Jerzego Brzęczka mimo awansu na Euro 2020 i postanowił powierzyć misję prowadzenia reprezentacji nowemu selekcjonerowi. Teraz Zbigniew Boniek przyznaje, że został przez Portugalczyka oszukany.
Myśli przychodzą smutno, natomiast no, znałem tego człowieka jako piłkarza, znałem tego jako trenera i można powiedzieć, no trudno zmienić o 180 sposób opinię w przeciągu dwóch dni. Niestety muszę powiedzieć, że nie znałem tej drugiej twarzy, można powiedzieć, tych myśli jego skierowanych tylko wyłącznie na kasę, natomiast no, trudno mi też wylewać pomyje dzisiaj po tym, jak przez pół roku znałem go, rozmawiałem z nim wiele razy o piłce, o piłkarzach, którzy byli w nim zakochani, piłkarze, którzy byli absolutnie pozytywnie do niego przekonani, natomiast no, wszystko to runęło w przeciągu jednego dnia, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby trzeba było aż tak płakać, no bo skoro nie chcę pracować w polskiej reprezentacji, skoro wybrał co innego, no to pewnie lepiej to dla nas, bo z niewolnika nie ma dobrego pracownika. Natomiast no, jestem absolutnie, czuję się trochę oszukany i zaskoczony decyzją taką, która w ogóle no, nie ma oparcia w niczym. No, nie można według mnie zmieniać miejsca pracy jako trener tylko dlatego, bo ktoś mi daje więcej pieniędzy.
Zdaniem Zbigniewa Bońka zamieszanie związane z Paulo Sousą może mimo wszystko pozytywnie wpłynąć na postawę zawodników w najbliższym spotkaniu.
Podczas mojej pracy, kiedy ja byłem prezesem, to wydaje mi się, wszystko szło w dobrym kierunku. Oczywiście sportowo można powiedzieć, sprawiliśmy zawód na Mistrzostwach Europy. Weszliśmy do baraży, co było celem naszej reprezentacji i teraz w najważniejszym momencie Paulo odszedł. Ja bym nie płakał, bo znając naszą polską rzeczywistość, to będziemy teraz bardziej spięci. Jestem przekonany, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej bierze nowego trenera, nie wiem, czy to będzie Polak, ale prawdopodobnie Polak, bo nie wyobrażam sobie, żeby Paulo Sousa dalej trenował reprezentację Polski i miejmy nadzieję, że takie spięcie, przekonanie drużyny, która też w pewnym sensie czuje się zdradzona, spowoduje, że te nasze szanse na wygranie w Moskwie będą jeszcze większe i tego się trzymajmy i idźmy do przodu.
Gotowość do poprowadzenia Polski w marcowym meczu miał wyrazić były selekcjoner Adam Nawałka, z którym kadra osiągnęła najlepsze wyniki w XXI wieku. Co na to wszystko Zbigniew Boniek?
Trudno mi powiedzieć. Życzę Adamowi jak najlepiej, bo jest moim dobrym przyjacielem. 4 lata żeśmy na tym pracowali w Polskim Związku Piłki Nożnej. Adam sam zrezygnował z reprezentacji, bo nie czuł się na siłach, że tak powiem. Mówi, że chce sobie odpocząć, że chce tą reprezentację. Nie czuje się na siłach, żeby ją odmładzać, żeby zrezygnować z pewnych piłkarzy. Jeżeli się zresetował i ma chęć, no to ja w ogóle nie mam pojęcia, kto będzie trenerem polskiej reprezentacji, ale obojętnie, kto by nim nie był, to jak to się mówi, trzymamy kciuki za to, żeby naszej reprezentacji dobrze się wiodło.
To były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, a w rozmowie z Polskim Radiem obecny prezes PZPN Cezary Kulesza opowiedział, jak wyglądała niedzielna rozmowa z portugalskim trenerem. Prezes przyznał, że nie spodziewał się takich informacji, bo przecież widział się z trenerem kilka dni przed świętami i rozmawiali w przyjaznej atmosferze.
On w ogóle nie sugerował, nie mówił, że jakikolwiek temat odejścia jest możliwy. Po prostu miałem kontakt z nim telefoniczny i potwierdził to, że chciałby zrezygnować z prowadzenia kadry. Powiedziałem, że jest koncert życia, bo trzeba szanować reprezentację Polski, bo my nie jesteśmy jakąś małą federacją, płacimy. I tak telefonicznie w 5 minut ja nie podejmuję decyzji, że on do mnie dzwonił, tak, okej, jutro rozwiązujemy kontrakt. Kontrakt jest obowiązujący, ważny, to jest takie troszeczkę nie na miejscu, no.
Kulesza podkreśla, że teraz wszystko jest możliwe, włącznie ze zmianą trenera, bo atmosfera wokół kadry może zrobić się gęsta.
Z taką sytuacją się nie spotkałem, no trudno mi tutaj widać po komentarzach, co kibice wypisują, także warto przeczytać i widać, jakie jest nastawienie w stosunku do trenera po jego decyzji. Wszystko jest możliwe, z tym, że dałem trenerowi kilka dni i daliśmy sobie kilka dni na zastanowienie, na przemyślenie i wrócimy do rozmowy.
Teraz były trener reprezentacji Jerzy Engel. Posłuchajmy, co mówi na temat postawy Paulo Sousy.
Po prostu mnie to się w głowie nie mieści. Jako byłemu selekcjonerowi narodowej reprezentacji, osobie, która marzyła o tym, żeby poprowadzić nasz narodowy zespół, to mi się wszystko w życiu udało, to dziwię się, że ktoś, kto otrzymuje tak ważny zespół dla Polski, chce z niego uciekać przed barażami, bo te baraże są w tej chwili najważniejsze dla nas. To już abstrahuję od tego, że ktoś dostał w prezencie finały Mistrzostw Europy. Podobnie sam do nich nie awansował, tylko co zrobił Jerzy Brzęczek. I właściwie nic od tego momentu się dobrego nie wydarzyło.
Były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel podkreśla, że przed PZPN-em teraz trudna decyzja, co zrobić w tej sytuacji.
Ja sobie zdaję sprawę, że prezes Kulesza i Polski Związek Piłki Nożnej jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji i muszą to rozwiązać w taki sposób, który będzie najlepszy dla PZPN-u, ale że ktoś w ogóle postawił związek w takiej sytuacji, to naprawdę jest sprawa, jeśli chodzi o szkolenie, nie do przyjęcia.
Engel sądzi, że piłkarze naszej kadry bardzo źle przyjmą taką postawę Paulo Sousy.
Tak jak mówił Maciej Żurawski, z którym byłem w jednej ze stacji telewizyjnych i właśnie mówiliśmy o tym, że jeśli tego typu sytuacja by nastąpiła, to jakby się poczuli piłkarze. Maciek powiedział, że już rozmowy z klubami selekcjonera to już był błąd, bo piłkarze czują się zdradzeni, bo to jest jedna ekipa, w której najważniejszą osobą jest trener, selekcjoner. On jest liderem tej ekipy i nagle ten lider ekipy rozmawia zupełnie z kimś innym lub chce odejść z tej drużyny, czyli opuszcza statek jako pierwszy. Poczują się na pewno zdradzeni i wszyscy w taki sam sposób będziemy to odbierać.
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zwołał na jutro nadzwyczajne posiedzenie zarządu federacji. Spotkanie ma związek z zamieszaniem wokół reprezentacji Polski. 21 minut po godzinie 12. Grzegorz Hałasik, redakcja sportowa Radia Poznań w studiu.
Dzień dobry.
Czy Paulo Sousa to był dobry trener naszej kadry?
No mam mieszane uczucia i nie byłem od początku jego zwolennikiem. Przede wszystkim tryb zatrudnienia Paulo Sousy już był kontrowersyjny, bo wszystko toczyło się z Jerzym Brzęczkiem. Nie szło to może idealnie i w pewnym momencie, nie wiem, Zbigniew Boniek obudził się rano i stwierdził, zmieniamy jednak trenera, że to idzie w złą stronę, że trzeba coś zmienić. No i dzwonił, pytał, no i wszyscy mówili Zibi Sousa top, tak? I to był styczeń, czyli mniej więcej rok temu, kiedy stwierdził, że no, zwolniony zostanie Jerzy Brzęczek i zatrudniony właśnie Paulo Sousa. Generalnie jest to trener, który potrafi zaurożyć, naopowiadać, pięknie mówić. No i póki co mnóstwo ludzi się na to i trochę nabiera, trochę wierzy, patrząc, że to był naprawdę dobry piłkarz, bardzo dobry piłkarz, reprezentant Portugalii, więc tu nie ulega wątpliwości. Ale on też w trakcie kariery piłkarskiej już takie numery robił i uciekał z Benfiki do Sportingu, ze Sportingu do Juventusu Turyn. Też w takich okolicznościach niewyjaśnionych zostawił za sobą skłóconą Benfikę. To też zjednoczyło później piłkarzy Benfiki. Oni zdobyli mistrzostwo Portugalii. No mnóstwo tych historii było. Natomiast wracając do tego, jakim był trenerem, no nie do końca miałem do niego zaufanie. Tak, pierwszy raz jako z trenerem Sousą to mieliśmy do czynienia w 2015 roku w Poznaniu. Co ciekawe, kiedy Jan Urban, prowadząc Lecha Poznań, ograł Paulo Sousę, który prowadził Fiorentinę 2-1. Dosyć niespodziewanie. Myślę, że wtedy Fiorentina troszkę jednak do tego Lecha podeszła z rezerwą, nie chciałem użyć tego słowa, no ale w rewanżu to już Fiorentina pokazała klasę i z Jakubem Błaszczykowskim, słabo wtedy grającym, wygrała z Lechem 2-0 i też ta elegancja była, dziękuję za pytanie, pamiętam konferencję prasową we Florencji, tak, tam było trzech dziennikarzy z Polski, bardzo kulturalnie się wypowiadał, ładnie.
Czyli próbował zauroczyć.
No wytłumaczył nam na przykład, że Błaszczykowski jeszcze jest daleko od formy i tak też było na przykład.
A czy kadra Sousy teraz grała lepiej niż kadra Brzęczka? No nie pytam o wyniki, pytam o styl.
Mhm. Znaczy, jeśli chodzi o wyniki, generalnie wyniki są wykładnią, tak? Jeśli chodzi o styl, to powiem szczerze, że cały czas trwał w reprezentacji Polski proces rozmontowania obrony po Adamie Nawałce. Co byśmy nie powiedzieli o trenerze Nawałce, którego akurat, jeśli byś zapytał, czy jestem zwolennikiem, żeby akurat on poprowadził reprezentację, to też mam mieszane uczucia, bo za dobrze pamiętam, co działo się w Lechu. Ale jednak zbudował defensywy Adam Nawałka i słynne Euro 2016, no to był popis gry defensywnej reprezentacji Polski. A wszystko to, co działo się później, to było rozmontowywanie defensywy reprezentacji Polski. I tutaj Paulo Sousa jeszcze dołożył do pieca, jeśli chodzi.
To był trener winny, czy po prostu zawodnicy sami też odchodzili, niektórzy rezygnowali z gry?
Generalnie w defensywie sporo można nadrobić ustawieniem, dyscypliną taktyczną. To, czego nie można zrobić w ofensywie. Bo tam jednak potrzebny jest jakiś błysk, trochę geniuszu, talentu w ataku na skrzydło. skrzydłach. Natomiast w obronie, nawet jeżeli nie masz wirtuozów do gry w obronie, to jesteś w stanie wypracować jakieś schematy, jakieś ustawienie, jakieś zagęszczenie, różne cuda, żeby generalnie te braki nadrobić. Dotrzeć do na przykład niektórych zawodników i jakichś niedocenianych zawodników wykreować, jak na przykład Pazdana wykreował Adam Nawałka. To jest wszystko możliwe i myślę, że to można było zrobić, ale też nie zburzyć tak, jak to zrobiono, tak? Bo jednak ta obrona u Paulo Sousy, no to była rozmontowana totalnie, jeszcze bardziej niż u Jerzego Brzęczka, takie odnoszę wrażenie.
To pytanie o wyniki i styl kadry, obecnej kadry, obecnego trenera. Lepsza to kadra niż Jerzego Brzęczka?
No myślę, że nie. Myślę, że nie. To tak już właśnie faktycznie podsumowując, to nie grała lepiej ta reprezentacja. No i widzimy zresztą po wynikach, kogo pokonał Paulo Sousa jako trener reprezentacji. No drużyny pokroju tak Andory i San Marino. Remis z Anglią, powiedzmy, to jeszcze jest w miarę wartościowy wynik. Niezłe też to spotkanie na Wembley, ale przegrane 1-2. Tak, już nie mówmy, że faktycznie wszystko było źle. Ale brakowało zdecydowanie jakiegoś, no nie mówię błysku, bo błysku to w naszej reprezentacji za bardzo nie możemy szukać, tak? Może u Lewandowskiego i na tym koniec, ale tej dyscypliny brakowało i no nie oceniam pozytywnie. Ja nawet bym powiedział, że to, że Sousa chce rzucić reprezentację Polski, to tak pierwsze moje skojarzenie w te święta było, że chyba nic lepszego nas nie mogło trafić, tak? Bo to już jest moje zdanie, że okej, jak już chce iść, to niech sobie idzie, a tutaj na szybko na te baraże, to tak faktycznie pospolitym ruszeniem można coś spróbować ogarnąć. Nie wiemy jeszcze, tak tylko z jakim trenerem.
Widzisz jakieś szanse, żeby Paulo Sousa jeszcze został?
Nie, no nie ma takiej możliwości.
Koniec.
Ale co ciekawe, on może w ogóle zostać na lodzie, dlatego że mówi się było Inter Porto Alegre, Flamenco, a teraz się okazuje, że Flamenco poważnie wraca do koncepcji z Jorge Jesusem, trenerem Benfiki Lizbona, którego też zresztą widzieliśmy w Poznaniu, bo prowadził Benfikę przeciwko Lechowi Poznań w zeszłym sezonie. No i znowu wrócił mocno temat Jorge Jesusa i niewykluczone, że Paulo Sousa jednak zostanie na lodzie i nie będzie trenerem Flamenco.
Co wiemy o tej umowie między trenerem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo pojawiły się takie głosy, że ta umowa jest z punktu widzenia PZPN-u nie najlepsza.
No tak, ale nikt jej na oczy nie widział i do końca nie wiemy. Jeżeli PZPN faktycznie siedzi i myśli, prawnicy debatują i dopiero jutro się dowiemy, jak to rozwiązanie umowy z Paulo Sousą ma wyglądać, no to znaczy, że generalnie nie wszystko tam jest pewnie tak zabezpieczone, jakby mogło być. Można zabezpieczyć się właśnie w dwie strony, tak? Czyli żeby tobie trener nie uciekł, żebyś ty mógł zwolnić trenera. Trenerzy zabezpieczają swoje prawa tak, że do końca kontraktu trzeba im wypłacać wynagrodzenie. W futbolu klubowym bardzo rzadko już następuje coś takiego jak dymisja trenera. Kiedyś to było dosyć powszechne. Tak, trenerowi nie idzie, nie radzi sobie z drużyną, to podaje się do dymisji. I powiedzmy sobie szczerze, że w klubowym futbolu nie ma takich sytuacji, bo każdy trener ma zabezpieczone te swoje prawa i wie, że będzie trzymał się stołka tak długo jak się da, bo po prostu musi mieć płacone pieniądze. Jeżeli go zwolni klub, to musi mu wypłacić garze do końca kontraktu, czy ewentualnie zgodnie z zapisami, które tam są, ale nigdy trener zwalniany nie zostaje na lodzie. Był niedawno przykład w polskiej lidze trenera, który by chciał rzucić robotę, to po przegranym meczu z Wartą Michał Probierz podał się do dymisji, jeśli chodzi o Krakowie, ale szybko został wezwany przez ludzi profesora Filipiaka i samego profesora Filipiaka i pokazali mu: panie Probierz, ale my tutaj mamy umowę i pan nie możesz tak sobie odejść z pracy, jak chcesz odejść, to musisz zapłacić odszkodowanie. No i tak dwa dni Probierza nie było i po chwili ta sama Krakowia przyjechała do Gdańska na kolejny mecz z Wartą w Pucharze Polski i już był Michał Probierz na ławce trenerskiej, czyli nici z odejścia Probierza. Co nastąpiło po zakończeniu sezonu? Tak, w trakcie tego, przepraszam.
W tym przypadku z trenerem się żegnamy. Według ciebie nie ma
tak,
tej
nie,
szans,
nie ma możliwości. No już
panowie usiądą, powiedzą: dobra, przepraszamy, nie porozumienie.
Nie, no tyle tego mleka wykipiało, to już jest strata zaufania do Paulo Sousy. Ja po prostu nie widzę z takiego mentalnego punktu widzenia, żeby Sousa prowadził reprezentację Polski, nawet jak mu nie wyjdzie z Flamenco. No nie wyobrażam sobie, żeby teraz nastąpiła taka sytuacja, że Sousa dzwoni do prezesa Kuleszy, no bo jednak tu z Flamenco nie wyszło, jest taka sprawa, to ja jednak bym został z reprezentacją Polski, którego te baraże.
Dogadamy się.
No nie. Myślę, że już takiej sytuacji nie będzie. Nie wiem, jak prawnie też te sprawy ruszyły, dlatego że poprosił w takiej rozmowie, z tego co wiemy, telefonicznej o rozwiązanie tego kontraktu, czyli nie mamy wiedzy, czy wpłynęło na piśmie jakaś prośba o wypowiedzenie tego kontraktu, czy to formalnie już ten bieg został nadany, czy wiążąca jest taka ustna forma wypowiedzenia, powiedzmy, tej umowy i to jest teraz właśnie istotne. No, sam jestem ciekaw, tak?
Zapraszamy teraz Państwa do rozmowy, do dyskusji 618654654. Co Państwa zdaniem się stało i czy to dobra decyzja, że trener, jak wszystko wskazuje, odchodzi? No i to pytanie, kto powinien być następcą portugalskiego trenera? Panie Stanisławie, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy już na antenie. Prosimy zrobić trochę ciszej. Radio będzie Pan wszystko słyszał przez telefon.
Nie, ciszej. Ja to już do Państwa dzwoniłem, jak ten słynny, powiedział Michałowi, żeby poszedł.
Panie Michale, prosimy radio ciszej zrobić.
Ja mam w tej chwili wyłączone.
Aha, to dobrze.
Jak ten słynny trener przychodził, mówię słynny w cudzysłowie, no był przechwalany, jaki to był piłkarz. No, i tak jak przed chwilą pan redaktor Hałasik powiedział, przywieziony w teczce, w Tezbońka, to jak w starych czasach przywoziło się dyrektorów albo kogoś, nikt w PZPN nie wiedział, że taka istota przyjdzie. Zresztą mamy dzisiaj przykład. Związek Siatkówki ogłasza konkurs na trenera kobiet, mężczyzn, koszykówka to samo. A ten był przywieziony w teczce, bo kumple grali w Juventusie razem. Piłkarz oczywiście bardzo dobrym, może nawet wspaniały powiedzieć, ale wtedy powtarzałem to, że w Lechu też taki był wspaniały trener, wspaniały piłkarz, a trener spuściłby Lecha do drugiej ligi.
Panie Stanisławie, a pan się cieszy, czy pan się czuje teraz oszukany?
W tej chwili cieszę się, żeby go wysadzili na warunkach PZN-owskich. A oszukany, no oczywiście, że w pewnym sensie oszukanym się człowiek czuje. I teraz moim marzeniem jest, żeby pan Kulesza, którego bardzo szanuję, tego człowieka, bo jest zrównoważony, nie taki trochę picownik jak pan Boniek, po prostu, czy jest możliwość do FIFA wystąpić o zawieszenie jego działalności.
A, czyli pan by chciał, żeby jeszcze był tam troszkę...
No niestety, jak on leci w kulki z nami...
To my teraz z nim
i na warunkach, mówię, postawionych przez PZPN. A on do Flamenco, to mi się wydaje, że może tam gdzieś farbę kupili i będzie łatki malował, bo chyba to jest pośmiewisko, żeby Flamenco poszukało takiego trenera, który, nie wiem, czy on powyżej roku coś trenował? Bo z tego, co...
No kilkanaście miesięcy, generalnie kilkanaście miesięcy, tak.
Także,
no... Może lubi krótkoterminowe umowy. Bardzo, panie Stanisławie, dziękujemy. 618654654.
Słowo pan Stanisław. Natomiast jeśli chodzi o te konkursy i tutaj sposób zatrudnienia, tutaj może warto...
Piłka nożna chyba trochę inne
też wyjaśnić. Tak, ale też trochę inne procedury. Ze względu na to, że w grach zespołowych siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, tam wynagrodzenie trenera w dużej mierze składa się z dotacji ministerialnej. To są publiczne pieniądze i no, je trzeba dosyć transparentnie wydawać. Dlatego tam wymogiem jest konkurs na stanowisko trenera. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, no to PZPN nie czerpie, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, z budżetu państwa, tylko to są pieniądze sponsorów. Często są to też spółki Skarbu Państwa i państwowe, ale nie tylko i niekoniecznie. I to są pieniądze, powiedzmy, czysto komercyjne. I tutaj zarząd daje wolną wolę prezesowi PZPN-u w wyborze trenera. Kogo się trener, prezes poradzi, to już jest jego wybór. No i został przywieziony może nie tyle w teczce, ale tam menadżer jest dosyć rzutki, który też sporo piłkarzy portugalskich sprowadził do Polski. To jest jego robota. On tam wywiercił dziurę Zbigniewowi Bońkowi, a że wywiercił dziurę człowiekiem nieanonimowym, bo Sousan zdecydowanie nie był człowiekiem anonimowym, tak, no to tę dziurę wywiercił i tak Zbigniew Boniek tak zibi top i zatrudnił Paulo Sousę.
I teraz pytanie, kto za Sousę? Nawałka czy ktoś inny?
Znaczy są generalnie trzy takie nazwiska, które można tutaj w tym momencie wymienić. Myślę, że już nie ma koncepcji z trenerem zagranicznym. Przerabialiśmy to w XXI wieku dwukrotnie.
Czeczesow nie wchodzi w grę.
Pojawiło się dzisiaj nazwisko Czeczesow. Już pracuje w Ferencvarosu Budapeszt. Tuż przed świętami przejął węgierską drużynę. Wszystkiego dobrego Węgrom życzę. Natomiast pojawiło się nazwisko Jurgena Klinsmana. I to są dzisiejsze wieści, tak? Przedpołudniowe. Pamiętamy, on prowadził reprezentację Niemiec, doprowadził między innymi do brązowego medalu na mundialu w 2006 roku, ale trochę rękoma Joachima Lewa, który później zastąpił Klinsmana i to tak się mówi, że to on jednak powiedzmy nad piłkarskimi walorami pracował, a Jürgen Klinsmann pracował nad atmosferą i żeby to fajnie się wszystko toczyło, więc takich nazwisk też się może trochę pojawić, ale ja myślę, że tutaj się wszyscy sparzyli do koncepcji zagranicznej, że trener musi być tutaj bliższy. No i pytanie, kto jeszcze może, kto jeszcze nie był z tych polskich trenerów, czy był, a może ponownie, no to Adam Nawałka to jest to jedno nazwisko, które się pojawia. Pojawia się oczywiście nazwisko Czesława Michniewicza, który prowadząc kadrę U21 mówiło się, że to jest dla niego droga do prowadzenia pierwszej reprezentacji, ale przyjął Legię też zostawiając reprezentację U21 na ostatniej prostej w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. No i nazwisko człowieka, którego bardzo dobrze prezes Kulesza zna ze wspólnej pracy w Jagiellonii Białystok, człowieka, którego nazwisko też tutaj padło w tej audycji, czyli Michał Probierz. I to też w niedzielę wieczorem mówiło się, że właśnie Probierz jest najbliżej ewentualnie. Prezes Kulesza mówi, że on jeszcze formalnie nie może rozmawiać o nowym, prowadzić rozmów z nowym kandydatem, że to formalnie może nastąpić w momencie, kiedy zostanie rozwiązana umowa z Paulo Sousą. Ale czas nagli, ja nie wierzę, żeby jakieś telefony nieformalne się nie odbywały, nie było pytań.
Czy kibice Lecha mogą być spokojni? Trener Maciej Skorża raczej nie jest rozważany?
Nie sądzę, żeby Lech go puścił, tak? I tutaj nie widzę takiej możliwości na ten moment. No oby nie, nie przychodzi mi do głowy. To oczywiście gdzieś tam przemyka taka myśl, że to nazwisko Skorży musi się pojawić, czy też Jana Urbana, trenera Górnika Zabrze na przykład, ale no nie przychodzi mi to do głowy, nie dopuszczam teraz takiej myśli. Jeśli chodzi o zmianę pracy trenera klubowego, dochodziło też do transferów między trenerami. Właśnie a propos Macieja Skorży, prowadził swego czasu z niezłym skutkiem dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, a problemy z trenerem miała Wisła. No i prezes Cupiał uparł się na Macieja Skorżę, no ale miał ważny kontrakt Maciej Skorża w Grodzisku Wielkopolskim z prezesem Drzymałą. No i dwóch majętnych wtedy ludzi usiadło do stołu, właściciel Wisły i Telefoniki Bogusław Cupiał i właściciel Groklinu i dyskoboli Zbigniew Drzymała i dogadali się w temacie odszkodowania i wtedy Wisła zapłaciła Groklinowi.
To może teraz PZPN Lechowi.
Teraz musiałby PZPN Lechowi, ale tutaj nie, no Lech stanie na głowę w takiej sytuacji. Zresztą ja myślę, że Maciej Skorża jest poważnym człowiekiem. Faktycznie nie zostawi Lecha w tym momencie, aczkolwiek reprezentacja kusi każdego. Poza tym, teraz rozmawiając z trenerem, sytuacja też jest trudna i ciężka i dla tego, który ma zatrudnić trenera i dla tego, który tym trenerem ma być, bo my cały czas teraz mówimy o tych dwóch meczach, obydwóch barażowych, 24 i trzy dni później, tak? Najpierw z Rosją, no i później, jeżeli by udało się wygrać w Moskwie, to ze zwycięzcą w meczu Szwecja-Czechy. Jeżeli nie wygramy w meczu w Moskwie, no to ze przegranym meczu Czechy-Szwecja zagramy spotkanie towarzyskie. Więc tam będą dwa mecze. Pytanie, czy jeden, czy dwa o stawkę. No i teraz właśnie, czy rozmawiamy w kontekście baraży i jak się uda, no to oczywiście zostawiamy tego trenera i przygotowuje drużynę na listopadowy mundial w Katarze. Czy jeżeli się nie uda, no to dziękujemy za uwagę. No nie wierzę, ale każdy trener, z którym jestem przekonany, że każdy trener, z którym teraz Cezary Kulesza będzie rozmawiał, no będzie rozmawiał o tym, że okej, ale wiem, że są baraże. Jak się uda, to oczywiście prosta droga. Mhm. Pracujemy dalej, podpiszmy kontrakt na przykład do końca tego roku kalendarzowego, a najlepiej jeszcze na następny rok. Ale jeżeli się nie uda, to dlaczego ja mam dostać szansę tylko jeden, dwa mecze, a potem co, zwinąć się i tak dalej, no ciężko będzie znaleźć trenera, który zgodziłby się na baraże. Jak się uda, to pracujemy
bardziej,
dalej.
Że trener wie, że to PZPN szuka i musi kogoś znaleźć.
No jest troszeczkę pod ścianem.
Oddajmy
tak.
Głos słuchaczom, panie Jurku.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. No, trzeba umieć uderzyć się w piersi. O co mi chodzi? No, popatrzmy na strukturę i te procedury, które w związku obowiązują. No, grzech to jest to, że pozostawia się decyzję o wyborze trenera prezesowi. Dlaczego nie decydują o tym cały zarząd? Dlaczego nie decydują o tym fachowcy? Dlaczego nie decyduje grupa specjalistów? Dlaczego nie potrafimy postawić na polską piłkę nożną, na polskich trenerów rzeczywiście? I mamy nieszczęście.
Panie Jurku, ale trochę tych polskich selekcjonerów jednak było w ostatnim czasie, ale powiedziałbym, że większość zdecydowanie.
No oczywiście, ale mamy nieszczęście również do tego, że jakoś nie precyzują tej piłki nożnej do zdobywania bramek. Przecież piłka nożna polega na zdobywaniu bramek, na zwyciężaniu, na odnoszeniu zwycięstw. I tu leży droga. A gdzie jest młoda krew? My ciągle wspominamy te czasy Sobtysika Lubońskiego, kiedy chłopcy 15-letni weszli na boisko i zrobili i reprezentację, i piłkę, i karierę. No przecież tutaj gdzieś trzeba szukać jakichś rozwiązań.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. To teraz pytanie do Grzegorza Hałasika. Czy jednoosobowo prezes Kulesza podejmie tę decyzję, czy jednak będzie zarząd, będzie dyskusja i będzie to wieloosobowa decyzja?
Czekamy na te wieści jutro, tak? Bo jutro będzie posiedzenie zarządu. Czy zarząd upoważni Cezarego Kuleszę do takiego jednoosobowego wyboru? To się przekonamy. Na pewno teraz te wszystkie jakieś rozmowy, rozważania są na głowie Kuleszy, który może się radzić oczywiście członków zarządu. Wiemy, że Zbigniew Boniek, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, takiego piłkarskiego nosa ma prawo mieć większego ze względu na swoją piłkarską karierę, podejmował jednoosobowo, radząc się bardzo wąskiego grona zaufanych ludzi, bo członkowie zarządu nawet o tym nie wiedzieli, aczkolwiek zarząd PZPN jest dosyć szeroki, tak, bo to chociażby z szefów regionalnych związków jest 16, no i z wszystkimi nie rozmawia Zbigniew Boniek. Nie rozmawiał Zbigniew Boniek, no czasami im więcej głów, tym lepiej. No, powiem szczerze, że musiałoby dojść chyba do głosowania, tak, ewentualnie na zarządzie przedłożyć kilka kandydatur i kto jest za tym, kto jest za tym i jeszcze, żeby było 50% plus jeden, tak, i wtedy wiemy, że to będzie najlepszy trener. No chyba nie, chyba nie do końca.
Ta odpowiedzialność też pewnie by się trochę rozmywała za zatrudnienie takiego trenera, no bo jednak nie jest to jednoosobowa odpowiedzialność, nie, a jakiegoś gremium.
Tak, a odbywało się do tej pory raczej jednoosobowo. Tak cofam się teraz. Pamięcią Grzegorz Lato też wybierał trenera jednoosobowo. Ben Hacker też, tam prezes Listkiewicz jeszcze wybierał chyba jednoosobowo trenerów. No nie było takiej procedury konkursowej właśnie. To raczej się odbywało decyzją prezesa.
618654654, panie Henryku.
Dzień dobry. Nie ma lepszego rozwiązania, tylko kobietę powołać z tej tamtej drużyny. Nie ma.
Ja myślę, że nastąpił i tak już spory krok do przodu, ponieważ trenerem kobiecej reprezentacji w piłce nożnej została wreszcie kobieta. Tak, Nina Patalon.
Zresztą właśnie.
Bardzo dobrze o niej mówiono na szkoleniu trenerów, w szkole trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, którą robiła. Jest pierwszą trenerką w Polsce z licencją UEFA Pro, czyli tymi najważniejszymi, najwyższymi uprawnieniami do prowadzenia drużyny piłkarskiej. I takie głosy z Białej Podlaski, gdzie szkoła trenerów się mieści, dochodziły, że no tam niektórych słuchaczy innych ze znanymi nazwiskami swoją wiedzą o piłce nożnej nakrywała czapką. No i postęp widzimy w kobiecej piłce, ale niech Nina pracuje z dziewczynami.
Ja tu przysłuchuję się tej rozmowie, ale to nie ma. Dla mnie to nie ma. No i tylko gdzieś to czytałem w gazecie o tej pani, nie? Ja się zapomniałem nazwisko znowu.
Tak, no Nina Patalon.
Panie Henryku,
zapamiętajmy to nazwisko.
Pani, no to jedyne rozwiązanie chyba.
Niech pracuje.
Dziękujemy bardzo.
Niech pracuje, ale może jak dobrze z dziewczynami pójdzie, to męską reprezentację przejdzie, ale by to był numer.
618654654. Rozumiem, że papiery ma, żeby prowadzić też kadrę
tak,
mężczyzn.
Tak,
to nie jest tak, że tylko kurs jest skończony.
Nie, ale myślę, że przy męskich generalnie przy reprezentacjach, ja nie wiem, czy są te wszystkie wymogi potrzebne. To są wymogi na przykład licencyjne w Polsce, że trzeba mieć odpowiednią licencję, żeby prowadzić drużynę na odpowiednim szczeblu rozgrywkowym, bo tych stopni trenerskich jest kilka. Od UEFA Pro przez A, B, C. Nawet jest takie uprawnienie UEFA D, które tylko upoważnia do prowadzenia drużyny w B-klasie i to trzeba jednodniowy kurs za kilkaset złotych i już można być trenerem, ale tylko w B-klasie i z młodzieżą nie można
pewnie na przykład pracować. Można teraz taki kurs zrobić. Pytanie Roberta Lewandowskiego. Czy myślisz, że dzisiaj, jutro, wczoraj Cezary Kulesza zadzwonił i mówi: słuchaj Robert, kogo brać, kogo byś chciał?
Nie wiem, czy tak by zapytał, ale wiemy, że na przykład Zbigniew Boniek, gdy była zmiana trenera z Brzęczka na Sousę, rozmawiał z Robertem Lewandowskim, chociaż na jednej konferencji trzy odpowiedzi na to pytanie różne udzielił, tak? Bo padło pytanie, on tak, dzwoniłem do Roberta, nie, zadzwoniłem dopiero jak już było po wszystkim i strasznie tam się zamotał Zbigniew Boniek w odpowiedzi na pytanie o kontakty z Robertem Lewandowskim, ale jeżeli z jakimś piłkarzem Cezary Kulesza z reprezentacji Polski będzie rozmawiał, no to może to być właściwie tylko Robert Lewandowski. Nie sądzę, żeby
był
ktoś inny.
Co może ten Robert Lewandowski powiedzieć? Na kogo wskazać?
To już trudno mi powiedzieć. Myślę,
czy on tęskni za Nawałką?
Nie wiem. Aczkolwiek reprezentacja Nawałki, mimo takich uwag, które ewentualnie możemy mieć do Adama Nawałki, to grała najlepiej w ostatnich latach. W XXI wieku, myślę, tak? To nie ulega wątpliwości. Natomiast...
I wyniki też najlepsze.
Tak, zdecydowanie, tak. To była najlepsza gra, dobrze zorganizowana przede wszystkim i dobre wyniki, ale to były jedne eliminacje, jeden turniej, jak się później okazało, ewentualnie eliminacje kolejne, tak? Czyli dwie kampanie kwalifikacyjne i jeden turniej po środku, bo mundial w Rosji, no to już niestety do zapomnienia. Ja nie sądzę, żeby radził się. Nie, ja myślę, że nie zapyta kogo. Nie jest rolą Roberta Lewandowskiego wybieranie trenera, czy sugerowanie kogokolwiek. Ja myślę, że...
Ale jego pozycja jednak jest na tyle mocna.
Jest mocna, ale ja myślę, że to będzie polegało na tym, żeby Robert Lewandowski nie dowiedział się wszystkiego tak z prasy, z mediów, z internetu. Myślę, że to w tym kierunku takie kontakty pójdą. Tak jak mówiłem, rozmawiał Zbigniew Boniek, ale też gdy te decyzje były podjęte, tak, to nie był telefon po radę, po to, co robić. Robert, zresztą no nie może prezes dzwonić do najlepszego piłkarza i mówić: Robert, ratuj, co my tu teraz zrobimy. Więc takiej sytuacji sobie nie wyobrażam, ale jakieś kontakty sobie wyobrażam, że mogą nastąpić, tak? Ale raczej mówię tylko po to, żeby się Lewandowski nie dowiedział z prasy, kto będzie trenerem, ale żeby gdzieś ten kontakt, żeby wiedzieć to troszeczkę wcześniej pewnie.
Kwadrans został do godziny 13. 61 865 4 65 4. Halo, dzień dobry.
Halo.
Tak, jesteśmy już na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, jestem na antenie, bo tak...
Tak, na antenie jesteśmy.
A, to przepraszam. Dzień dobry. No, przysłuchuję się tej rozmowie. Powiem w ten sposób, że Sol zachował się nieładnie, nieelegancko, ale cały świat piłki, sportu w ostatnim czasie w tą stronę idzie i to nas boli, bo to dotknęło nas, Polaków, i przywiązujemy do tego troszeczkę inną miarę, ale jeżeli zastanowimy się, jak w ostatnim czasie postępują piłkarze ogólnie na świecie, często wymuszają zmianę swoich pracodawców, szantażują ich do zmiany kontraktu czy klubu, a więc to nie jest rzecz jakaś taka odosobniona. My do tego podchodzimy bardzo personalnie, ponieważ to uderzyło w Polaków, ale generalnie świat nam to pozwala i proszę mi wierzyć, że wzruszy ramionami tylko i są za... Tak jak my często teraz w ostatnim czasie podkreślamy to, że chcielibyśmy, żeby kiedyś ktoś Sol, gdzie to wytknął, czy w jakiś sposób, nie wiem, wpłynęło to na jakoś jego przyszłe zatrudnienie w jakimś innym klubie czy reprezentacji, to nie będzie miało miejsca. I my tak samo, szukając nowego selekcjonera, za bardzo nie będziemy się przeglądać jego, że tak powiem, dokonaniom wcześniejszym, jak on się zachowywał. Czyli to miałby być dobry trener, i ten, który będziemy właśnie go potrzebowali, to po prostu go weźmiemy. I niestety teraz jesteśmy ofiarą takich zachowań. I teraz jesteśmy strasznie z tego powodu obrażeni, ale zatrudniając kogoś innego nie będziemy... Przecież prosty przykład. Michniewicz też zostawił reprezentację młodzieżową dla Legii
to
Warszawa.
No o tym wątku mówiliśmy i z Legią trochę wyszło i trochę nie wyszło. Bardzo dziękujemy panu za ten telefon. 61 865 4 65 4. 24 marca gramy z Rosją w Moskwie. Mamy jakieś szanse? Rosja też nie jest bardzo silnym zespołem.
Tak, ostatnio Rosja gra troszeczkę, albo nawet bardzo poniżej oczekiwań. Tutaj za Rosją, czy przeciwko Polsce, no przemawia historia. Na rosyjskiej ziemi źle się gra Polsce z Rosją. Nawet ostatni mundial pokazał, że nie tylko z Rosją na rosyjskiej ziemi źle się gra piłkarskiej reprezentacji Polski. Kreml udało się zdobyć tylko raz, ale to kilkaset lat temu
i
szablami.
A to trochę wina Sousy, że gramy właśnie pewnie na wyjeździe, tak?
No, poniekąd chodziło o to rozstawienie, tak, przed barażami, trochę to odpuszczenie, czy zredukowanie rangi tego meczu z Węgrami, który okazało się, że był ważny, Sousa go przegrał, tak troszeczkę jest, natomiast odezwał się do mnie niedawno rosyjski dziennikarz takiego serwisu piłkarskiego, gdy tam jakieś są sprawy związane z Polską, tak, to czasami pyta o zdanie, co tam się mówi w Polsce, gdy na przykład Jeftić do kazania, czy też kiedyś Szymon Marcin jak troszeczkę skrzywdził reprezentację Rosji. No akurat wtedy się o Marciniaku w Polsce nie mówiło, o tym meczu. No i teraz, co się mówi o tych barażach, o losowaniu, tak? To krótko po losowaniu. Ja napisałem, że no, statystyka przemawia historia za Rosją, że no, też mamy uwagi co do trenera, który raczej wygrywa na razie ze słabszymi przeciwnikami, a z mocnymi nie potrafi. Ale nikt się Rosji nie boi, bo wiemy, że jest trochę słabsza teraz i absolutnie nie boimy się reprezentacji Rosji. No i widać, że rozmawiałem z Rosjaninem, no bo jego odpowiedź była: jeżeli czegokolwiek się boisz, to ty na Mistrzostwach Świata nie masz czego szukać. I to była taka niedźwiedziowa, bym powiedział, rosyjska rosyjska odpowiedź, więc no, nie skreślałbym reprezentacji Polski, tylko ta no, historia i statystyka nie przemawia za biało-czerwonymi, a aktualnie jeśli chodzi o siłę obu reprezentacji, to nie, Rosja nie jest jakoś szczególnie teraz mocniejsza od biało-czerwonych.
No i pnie jeszcze Szwecja, Czechy, tam kto?
No, tych Szwedów to się boję z tego względu, że z tymi Szwedami, czy oni są właśnie w dobrej formie, czy nie, no w ogóle nie szło. Tak, z tymi Szwedami, to dla mnie to Szwecja to jest właśnie zmora. Kiedyś nas z baraży wyrzucili właśnie za Wójcika i pamiętam mecz w Chorzowie, jak Brzęczek gonił Ljungberga i ten Ljungberg z piłką był szybszy od Jerzego Brzęczka bez piłki i Szwecja wygrała 1-0. No i ten ostatni turniej Mistrzostw Europy, gdzie wygrali 3-2, mimo że Lewandowski sam tam wziął sprawy w swoje ręce i wyrównał. Koszmarny rywal dla nas to jest
droga
Szwecja.
Droga do mistrzostw bardzo daleka na razie.
I daleka i bliska, bo to są tylko 2 mecze albo aż 2 mecze, tak? Bo wygrasz 2 mecze i jesteś na mistrzostwach świata. Nawet nie musisz ich wygrywać. Można zremisować i lepiej strzelać rzuty karne. Więc to się wydaje blisko. To jest tak, jak mówi się, że Puchar Polski to najprostsza droga do europejskich pucharów, bo to jest tylko kilka meczów. Tylko problem polega na tym, że jeżeli rozgrywki są grupowe czy ligowe i grasz każdy z każdym, jeżeli potkniesz się w jednym meczu, to potem masz jeszcze ten 1-2 mecze, żeby te stracone punkty ewentualnie nadrobić. Natomiast jeżeli jest system pucharowy, gdzie przegrywający odpada, no to niestety przegrywający odpada i to jest cała trudność tych baraży. No i niestety nie mamy doświadczenia z barażami, bo baraże wprowadzono już ładnych parę lat temu, ale reprezentacja Polski na te duże turnieje, czyli Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy, kwalifikowała się albo bezpośrednio z grupy, bez baraży, czasami z drugiego miejsca, tak? Bo te drużyny z drugich miejsc bywały uprzywilejowane, w zależy jak te kwalifikacje wyglądały, jaką miały drabinkę, ale albo wygrywała grupę, albo awansowała z drugiego miejsca, albo poległa z kretesem i nawet się o baraże nie ocierała. A teraz po raz pierwszy przyjdzie nam się zmierzyć z tymi barażami, do tego dwustopniowymi barażami, a tu doświadczenia nie mamy. Jedynie Michniewicz ma trochę doświadczenia, bo on wygrał baraże w walce o Mistrzostwa Europy z Portugalią, wyżej notowaną, jeśli chodzi o młodzieżowe rozgrywki za poprzedniej kampanii. Tak, to było przed Mistrzostwami Młodzieżowymi we Włoszech, na które Polska właśnie wtedy awansowała, ale to też futbol młodzieżowy też rządzi się innymi prawami, więc no to mówię, doświadczenie barażowe mamy, no nie mamy go, to nawet nie znikome, po prostu nie mamy.
9 minut zostały do godziny 13. Panie Rafale.
No właśnie, dodzwoniłem się. Dziękuję, witam serdecznie, witam. Trochę cieplej, -2 na dworze. Tak, no powiem to szczerze, no mnie się wydaje, że ta zmiana trenera to chyba będzie dobra, tylko nie wiadomo, jak to tam finansowo wygląda. Tu przede wszystkim główną porażkę ponosi pan prezes Boniek. I powinien on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. No bo przecież prowadził trenera kolegę, któremu zrobił taki kontrakt, że dzisiaj pisze w jednej z gazet już ile milionów pan Sousa zarobił, no to nie wiem, czy ktoś w Polsce przez tak krótki okres czasu może zarobić 10 milionów. No,
no takie są stawki trenerskie, tutaj były stawki rynkowe.
Ale to co Sousa zrobił, to naprawdę to lipa, no kompletna lipa, no żadnych wyników nie było, na Mistrzostwach Europy też nic nie było. Także wydaje mi się, że teraz nowy trener, no myślę, że w styczniu chyba jakiś pozytywan ogłosi, no ale to może być na jeden mecz z Rosjanami, a może być na 2 mecze, a jak wyjdzie, to może dalej, więc nie wiem, czy pan Nawałka, no niby dzisiaj też w przeglądzie coś tam czytałem rano, że niby pan Nawałka, niby pan tam Czesiu Michniewicz jeszcze też może, no ja tak myślę, że po cichu, a kto wie, czy może jeszcze by Jurek Brzęczek nie chciał wziąć, chociażby na te 2 mecze, no nie wiem, bo to kontrakt jakiś też pewnie musiał być spisany na 3 miesiące, mi się wydaje, bo na dłużej nie, no bo nie wiadomo, co dalej, nie wiadomo, kto by tak się chciał to wziąć, bo to też można się na tym sparzyć. No a pan Nawałka, no nie wiem, no miał wynik w reprezentacji, no w Lechu, no nie miał, ale myślę, że już jest chyba w wieku emerytalnym, także mógłby chyba się przemierzać do tego, tak mi się
Panie Rafale, wydaje. Dziękujemy za tę analizę, bo czas nas goni. Dziękujemy.
Ale przed emeryturą jeszcze nabić,
wiek emerytalny.
Tak? Jeszcze brakuje parę lat, natomiast no tu z bliska przyglądaliśmy się pracy Adama Nawałki jako trenera.
W Poznaniu.
No i to westchnienie niech będzie znaczące, ale cały zestaw różnych przesądów, zabobonów też i...
Czy kierowca reprezentacji już znowu będzie musiał ćwiczyć parkowanie w inny sposób?
Na przykład i dywanik trzeba będzie rozwijać, żeby piłkarze na trening po tym grysiku nie musieli chodzić. No cuda, które przysłoniły faktycznie troszeczkę te piłkarskie walory. dla mnie to jest też troszeczkę właśnie niewytłumaczalne, bo czy to po prostu wyszło i to był taki fuks, mówiąc brzydko, czy szczęście, że to Euro 2016 tak fajnie wyszło, że tam można było wygrać z Niemcami, którzy tak byli po Mistrzostwach Świata, czy coś tam po prostu przekombinował trener Adam Nawałka, no trudno mi powiedzieć, ale...
Jutro posiedzenie zarządu, myślisz, że jutro poznamy decyzję, czy jeszcze...
Nie, myślę, że nie, myślę, że poznamy sposób ewentualnie rozstania z Sousą i tryb wyboru nowego trenera. Nie sądzę, żebyśmy jutro poznali nazwisko trenera, ale sytuacja jest dynamiczna, musimy poznać to nazwisko szybko, jak najszybciej.
Żadnych meczów towarzyskich przed spotkaniem z Rosją?
Nie, no nie ma, w ogóle nie ma już okien reprezentacyjnych, teraz już prawie w ogóle nie gra się meczów towarzyskich, więc zgrupowania żadnego nie będzie. Przed meczem z Rosją to będzie tylko kilka dni pracy dla tego trenera. Właściwie praca tego trenera, który zostanie wybrany, to jest wyselekcjonować reprezentację na podstawie tych meczów lutowych i marcowych, które jeszcze się odbędą, bądź styczniowych w ligach zagranicznych, które grają. No sporo gra, tak? W styczniu za chwilę Bundesliga wróci do gry, angielska cały czas gra, jeśli tam COVID jakiś meczów nie wysadzi z terminarza, więc grają te ligi, więc trzeba się przyjrzeć, pojeździć, porozmawiać z tymi piłkarzami, wysłać w pierwszej połowie marca powołania, zobaczyć na podstawie lutowych meczów, kto z polskiej ligi ewentualnie się nadaje, coś, czego niechętnie, po coś, co niechętnie sięgał Paulo Sousa, więc to jest ta robota i później kilka dni naprawdę na wypracowanie czegoś na szybko, na zbudowanie takiej atmosfery. Ja myślę, że zespół będzie zmobilizowany, bo jest złość w zespole, bo nikt nie lubi zostać opuszczony. Tam nie było jakiegoś złego porozumienia, tutaj trzeba powiedzieć, między Sousą a reprezentantami Polski. Oni ufali trenerowi, chcieli z nim pracować i troszeczkę piłkarze mogą się tutaj czuć pożyczeni. Myślę, że to ich trochę zmotywuje, zmobilizuje i teraz dobry trener musi to ogarnąć, szybko taktykę jakąś dopracować, no i szable w dłoni na Moskwę, tak? Zdobyć Kreml. No nie, no łóżniki, no.
Grzegorz Hałasik, redakcja sportowa, który tutaj już nam...
Tak, robi... musimy kończyć, bo zaraz już tak. Do Uralu dojdziemy.
4 minuty zostały do godziny 13. Bardzo Państwu dziękujemy za tę dyskusję. 24 marca w Moskwie, 5 dni później, na własnym stadionie już w Polsce.
Nie wiemy jeszcze gdzie.
Z lepszym z pary Szwecja-Czechy. No nie wiemy, czy w Warszawie, czy Stadion Narodowy będzie wtedy dostępny.
Jest problem z położeniem trawy, bo trawę trzeba na Narodowym położyć z wyprzedzeniem, bo tam nie ma trawy, tam naturalną nawierzchnią jest beton, a w 3 dni się nie da, nie wiadomo. Wiadomo właśnie, czy ten mecz się odbędzie, nie odbędzie, tak, i to problem jest.
Obyśmy mieli tylko takie problemy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Hałasik, Adam Michalkiewicz, Mariusz Siuda. Do usłyszenia.